na pierwszy spacer w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej z Joanną Zenter na spacer po Lublinie umówiłam się na początku kwietnia. No i tak jak większość spacerów, odbył się on wtedy w sposób wirtualny. Teraz przyszłyśmy w miejsce, do którego nie doszłyśmy podczas pierwszego spaceru. Nie udało nam się bowiem przekroczyć ani jednej z bram Starego Miasta, ani Grodzkiej, ani Krakowskiej. Poruszałyśmy się po uliczkach Starego Miasta, wędrując śladami tych, którzy ślad na papierze na temat Lublina zostawiali. Śladami pisarzy, poetów i nie tylko. Oczywiście, że jeszcze wrócimy kiedyś na Stare Miasto, bo nie wszędzie zajrzałyśmy, ale dzisiaj umówiłyśmy się na Placu Litewskim, gdzie lato spędza wielu nie tylko mieszkańców Lublina. Umówiłyśmy się tak, jak umawiali się panowie od Czechowicza. Znaczy, my tak teraz mówimy, a kto wtedy był najważniejszy w tym towarzystwie, tego nie wiem. Powiedz, Joanno, gdzie się umawiali? Pod Baobabem czy gdzie indziej?
Oni umawiali się tak naprawdę w bardzo różnych miejscach i mnie osobiście wydaje się, że tak naprawdę to te spacery zaczynały się w mieszkaniach osób związanych ze środowiskiem Czechowicza u Gralewskiego, Bielskiego czy Arnsteinowej i chyba tak naprawdę dopiero po wspólnych dyskusjach literackich, po wzajemnym czytaniu utworów i tychże właśnie dyskusjach udawali się na różnego rodzaju spacery. Zresztą ja osobiście mam wrażenie, że rzeczywiście Czechowicz był wędrowcem. Nie tylko napisał utwór, w którym podmiot liryczny jest wędrowcem, ale również sam był wędrowcem. W zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej zachowała się mapa, która z bardzo dużym prawdopodobieństwem, można to stwierdzić, należała do Józefa Czechowicza. Jest to mapa Lublina i bliskich miejsc w okolicach Lublina, na której to mapie pozaznaczane są różnymi kolorami nazwy miejscowości. Można przypuszczać, że są to miejsca, które Czechowicz odwiedzał w czasie swoich spacerów. Natomiast oczywiście na pewno miejscem, po którym w sposób szczególny spacerował, był Lublin. Śródmieście, Stare Miasto oczywiście i tak naprawdę wokół tego centrum, można dzisiaj powiedzieć, koncentrowały się głównie te spacery. Oczywiście spacery Czechowicza to też pewnego rodzaju peryferia. Dzisiaj trudno jest nam, myślę, z taką pewnością ustalić topografię tych wszystkich spacerów. Ich jakby ślad pozostaje w utworach Józefa Czechowicza, ale dzisiaj tak naprawdę trudno stwierdzić, o jakim miejscu poeta pisze, na przykład pisząc jest za Lublinem drożyna.
Tak sobie myślę, że w takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak ewentualnie kierować się wskazówkami, które dają zdjęcia, na których jest Czechowicz i cała reszta znakomitego towarzystwa, jak opowieści spisane albo przekazywane w sposób ustny i spisane z dziesiątej ręki. I nie jestem pewna, czy nie jedną z takich właśnie opowieści przywołuje moja pamięć, a być może to ja włożyłam w tę pamięć coś, co chciałabym, żeby w niej było. Ale pamiętam taki fragment o tym, że właśnie tu, na Placu Litewskim, spotykali się często i tu zapadała decyzja, czy do Rutka, czy do Semadeniego. I to tu, zanim ta decyzja zapadła, Czechowicz wyjmował z kieszeni cukierki, które zawsze miał i nimi właśnie częstował całe towarzystwo. Kilka nazwisk się już pojawiło, za chwilę będziemy przywoływać kolejne. Najpierw tylko chciałabym wytłumaczyć Państwu trochę odgłosów, no bo stoimy przy pomniku Czechowicza, chciałabym, żebyś za chwilę dwa zdania o nim powiedziała. Stoimy przy pomniku Czechowicza, słyszymy parkujące samochody, słyszymy burczące samochody, słyszymy samochody z klimatyzacją. No to są dźwięki, których Czechowicz, kiedy tutaj stała kamienica i przychodził na przykład do fryzjera, słyszeć nie mógł. Nie mógł też słyszeć tego pana, który koło nas rozmawiał przez telefon komórkowy. Wtedy te kontakty wyglądały zdecydowanie inaczej. Nie mógł słyszeć rozmowy też tych dwóch pań, które stoją niedaleko nas i opowiadają sobie o pomniku i o tym miejscu. a może to ja chcę, żeby tak było. Opowiadają sobie o Czechowiczu i o jego poezji, tylko zastanawiają się, co ugotować dziś na obiad. Myślę, że Czechowicz zresztą chętnie by tego posłuchał, bo zdaje się, nie należał do osób mało jedzących. Tyle wytłumaczenia dźwięków. Stado gołębi też się przed chwilą zerwało i to Czechowicz mógł tu słyszeć.
To mógł słyszeć i słuchając tego, co przed chwilą powiedziałaś, tak przez moment zaczęłam się zastanawiać, jakie odgłosy mógł słyszeć stojąc w tym miejscu, w którym dzisiaj się znajdujemy. Myślę, że mógł słyszeć odgłosy automobilów, bo przecież okres tej największej aktywności Czechowicza to różnego rodzaju pojazdy, które już po krakowskim przedmieściu przecież jeżdżą. Być może jakaś bryczka, która się przecież z jednego bądź drugiego postoju bryczek mogła też tutaj pojawić. Ja myślę też o trzaskających drzwiach sklepów, kawiarni, które w tym miejscu się znajdowały, ale pomyślałam jeszcze o jednym elemencie tego dźwiękowego krajobrazu, którego świadkiem mógł być Czechowicz. Zastanawiam się, w jaki sposób zachęcali do fotografowania się na krakowskim przedmieściu lejkarze. Czy to było po prostu tak oczywiste, że trzeba się było przed lejkarzem zatrzymać, czy też mieli oni jakieś swoje specyficzne zawołania zachęcające, reklamowe do tego, aby właśnie z ich usług skorzystać, no bo przecież było ich w tej okolicy wielu. Musimy pamiętać o tym, że właśnie główne wejście do głównego budynku poczty, kolejne miejsce, czyli budynek przylegający do kościoła kapucynów, czy też właśnie miejsce tuż obok wejścia do Rutkowskiego, to były te miejsca, w których najczęściej fotografowano. Także jeszcze jeden z takich elementów mi przyszedł do głowy, jak patrzymy na to miejsce dzisiaj.
To zdjęcie, które Państwo znajdą na przykład na radiowym profilu facebookowym, to jest zdjęcie zrobione prawdopodobnie przez lejkarza, prawda?
Z całą pewnością. Jest to na pewno zdjęcie, które musiało zostać zrobione właśnie przez jednego z fotografów, ponieważ układ postaci, jak również miejsce, ewidentnie wskazuje na to, że po prostu Państwo zostali przyłapani na spacerowaniu po Lublinie.
To było tu, prawda? Tutaj na lewo.
Tutaj na lewo. Właśnie w okolicach wejścia do budynku Poczty Głównej. Ale musimy też, proszę Państwa, pamiętać, że to miejsce, w którym dzisiaj się znajdujemy, pomiędzy pocztą a budynkami właśnie przyklasztornymi, w okresie dwudziestolecia międzywojennego wyglądało zupełnie inaczej. Dzisiaj mamy plac imienia poety, na którym znajduje się pomnik, natomiast w tym miejscu była zwarta zabudowa. Dokładnie w miejscu, w którym jest pomnik, w miejscu, w którym w czasie bombardowania Lublina we wrześniu 1939 roku zginął Czechowicz, była reprezentacyjna kamienica wybudowana w stylu klasycyzmu. Zresztą podobnie było z następnym budynkiem, bo my dzisiaj, jak stoimy przed fasadą Poczty Głównej, widzimy budynek, który został przebudowany w latach 20. i obok jest już powojenny budynek. Część z Państwa pewnie doskonale kojarzy telegrafu i teleksu, który tutaj się kiedyś znajdował, natomiast nie jest to budynek oryginalny w tym miejscu. W związku z tym musimy też jeszcze zwrócić uwagę na to, jak ta przestrzeń wyglądała, bo dzisiaj ten wydzielony plac, na którym stoimy właśnie z pomnikiem, w dwudziestoleciu międzywojennym wyglądał zupełnie inaczej. Ja na ten pomnik zwróciłabym Państwa uwagę, jak Państwo będziecie spacerować po mieście, mały skwerek i w zasadzie ten pomnik wsunięty, trochę przede wszystkim cofnięty w stosunku do linii całej zabudowy, jest to w zasadzie, można powiedzieć, najważniejsze upamiętnienie postaci Józefa Czechowicza, nie licząc oczywiście grobu na ulicy Lipowej. Został on odsłonięty w 1969 roku i jest to bardzo ciekawy przykład rzeźby pomnikowej, jaka tutaj w przestrzeni miasta się pojawia. Projekt i wykonanie tego pomnika jest autorstwa Tadeusza Skwarczyńskiego. Nie tak dawno znalazłam w internecie fotografie lotnicze pokazujące ten fragment Lublina jeszcze właśnie sprzed momentu, kiedy pojawia się tutaj pomnik. Podejrzewam, że to są jakieś lata 1964-65, gdzie ta przestrzeń jest zupełnie pusta.
Pierwszy raz umawiając się z Tobą tutaj, dookreśliłam sobie drzewa, które stoją koło pomnika. Zawsze mijałam po prostu dwa drzewa na placu Czechowicza. No to są dęby, jedne z najpiękniejszych drzew. To one stoją na miejscu tej kamienicy. Ale odwróćmy się do nich plecami. Trochę po to, żeby wziąć sobie od nich wsparcie. Dęby mają dużo siły. I zlokalizujmy te kawiarnie, o których już wspominałaś, żeby Państwo też spacerując po Placu Litewskim dookoła Placu Litewskiego wiedzieli, które to były miejsca, w których byli specjalni kelnerzy, którzy także przeszli do historii, bo pisało się o nich, albo piękne kelnerki, w jednej z nich podobno niezwykle kochał się Czechowicz. Tam była
kawiarnia Semadyniego. To też bardzo ciekawa postać dla historii Lublina. Kawiarnia była bardzo znana, mówi o niej między innymi Julia Hartwig, bo przecież w tejże samej kamienicy rodzina Hartwigów mieszkała zaraz po przybyciu do Lublina.
W następnej za hotelem.
W następnej, tak, za hotelem, dzisiaj pomalowanej na żółto. Proszę Państwa, co bardzo ciekawe, ta kamienica, a ściślej właśnie ta kawiarnia, miała specjalną werandę. Zresztą w zbiorach Muzeum Czechowicza zachowały się dwa zdjęcia poety siedzącego właśnie na tle konstrukcji, która prawdopodobnie jest właśnie tą werandą. Julia Hartwig wspomina, że specjalnością tej kawiarni było ciasteczko domino. Natomiast ja oczywiście jestem przekonana, że Józef Czechowicz nie tylko ciasteczko domino spożywał w tym właśnie miejscu. Było to miejsce spotkań, rozmów, debat i myślę, że właśnie jedno też z tych miejsc, z których wyruszano następnie na spacery. Powiedziałam o Semadenim, że jest to ciekawa postać dla Lublina, ponieważ Andrzej Semadeni, od którego nazwiska wzięła się nazwa tejże właśnie kawiarni, to przede wszystkim osoba, która w zasadzie od początku wieku XX bardzo mocno wpisała się w historię i kulturę Lublina. On był fotografem, ale również wydawcą pocztówek. Być może Państwo znacie taką pocztówkę przedstawiającą właśnie na roże tejże kamienicy, z którego wchodziło się właśnie do wnętrza tej kawiarni, z charakterystycznym napisem Semadeni. Jest to nie tylko pocztówka zachęcająca do tego, aby odwiedzić Lublin, ale oczywiście reklama tegoż właśnie lokalu, a przy okazji i reklama samego właściciela, tak jak powiedziałam, przedsiębiorcy, osoby związanej z kulturą lubelską.
Przypuszczam, że gdybyśmy weszły do któregoś z tych punktów, które znajdują się teraz w tej kamienicy i które chyba mają też pocztówki, no nie znalazłybyśmy tam śladu tej właśnie, ale to nie jest wyłącznie przeoczenie tego miejsca, dlatego że wokół Placu Litewskiego jest masa miejsc związanych szalenie intensywnie z literacką historią tego miasta i nie wiem, czy się mylę, ale w żadnym z nich takich śladów nie znajdziemy. Zanim dojdziemy do drugiej kawiarni po przeciwnej stronie Placu Litewskiego, przejdźmy może tyłem.
Plac Litewski 1. Jest to przede wszystkim siedziba bardzo ważnej dla lubelskiego ruchu wydawniczego, ale również dla lubelskiej awangardy drukarni udziałowej. Z tą drukarnią jest związana oprócz wielu nazwisk awangardy artystycznej postać Henryka Wójcika, który był właścicielem tej drukarni. Jeżeli chodzi o samą drukarnię, to w tej drukarni drukowane były numery pism Lucifer, Reflektor, Nowości Lubelskie, Trybuna, wszystkie barykady. Czyli w zasadzie wszystkie pisma, które w bezpośredni sposób związane były z Józefem Czechowiczem, jego środowiskiem i tak naprawdę wytyczały to, co nowe w dwudziestoleciu międzywojennym w Lublinie. Dzisiaj myślę, że jak myślimy o awangardzie dwudziestolecia międzywojennego, nie zawsze przychodzi nam do głowy Lublin. Natomiast ja osobiście bym chciała, żeby to było właśnie jedno z miast, które z tą awangardą są związane. Często przychodzi nam do głowy na przykład Łódź, między innymi ze względu na siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej. Natomiast tutaj to środowisko było bardzo aktywne. Ogromnym motorem tego wszystkiego był właśnie Józef Czechowicz, który w bardzo różnorodny sposób, można powiedzieć, animował to, sugerował pewnego rodzaju rozwiązania. I ta awangarda też, proszę Państwa, jest widoczna nie tylko tak naprawdę w treści utworów, ale przede wszystkim w tym, w jaki sposób są one właśnie wydawane. Forma graficzna, typografia tych wszystkich czasopism, które wymieniłam, ona również znakomicie wpisuje się do tego nurtu. Chciałam też zwrócić uwagę na to, co też może nie jest faktem powszechnie znanym, bym powiedziała. Otóż w jednym właśnie z numerów Reflektora, wydanym w 1925 roku, ukazał się poemat Anatola Szterna Europa. Dzisiaj w zasadzie też utwór zaliczany do jednych z pierwszych awangardowych utworów. I on miał swój pierwodruk właśnie tutaj, w Lublinie, w drukarni, która znajdowała się pod adresem Plac Litewski 1. Nie zawsze właśnie mamy świadomość tego, jak ważne były to miejsca, obok których tak naprawdę na co dzień przechodzimy. I idąc dalej w stronę Alei Racławickich, druga kawiarnia, drugie niezwykłe miejsce znajdujące się w dzisiejszym budynku hotelu Lublinianka, mianowicie kawiarnia Urutkowskiego. Albo Urutka, jak ktoś wolał. W moim przekonaniu jest to niezwykłe miejsce. Sam budynek jest po prostu fascynujący, ponieważ, proszę Państwa, zachęcam do tego, żeby kiedyś spacerując po Lublinie stanąć naprzeciwko naroża tego budynku, spojrzeć na niego i wyobrazić sobie, że ten ogromny budynek został wybudowany w jeden rok. To jest naprawdę coś niezwykłego. Łódzki architekt, właściwie można powiedzieć, że bliźniaczy budynek znajduje się przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Budynek, który powstał jako Kasa Przemysłowców Lubelskich, czyli rodzaj w zasadzie można powiedzieć takiego klubu biznesowego, ponieważ tam znajdowały się pokoje gościnne, ale również przestrzenie do zawierania różnego rodzaju interesów. I jednym właśnie z takich miejsc były pokoje śniadankowe i kawiarnia u Rutkowskiego. W tej chwili trudno mi jest przypomnieć sobie jakieś wspomnienia, jakimś takim specjalnym przysmaku, który jest związany z tym miejscem. Natomiast też, tak jak już wspominałyśmy wcześniej, było to również miejsce, obok którego często się przechadzano, szczególnie w niedzielę, wędrując oczywiście do Ogrodu Saskiego. Bo musimy pamiętać, że te spacery to przede wszystkim spacery pomiędzy bramą krakowską a Ogrodem Saskim, a potem z powrotem.
Mam takie wrażenie i stąd też pomysł tych naszych spacerów, które chciałybyśmy, żeby były formą podpowiedzi dla Państwa. Jak iść, którędy i jak patrzeć, czemu się przyglądać i czego szukać, ale mam też takie wrażenie, że od kilku miesięcy instytucja spaceru wróciła do łask. W związku z tym te informacje, ufamy, przydadzą się Państwu. Jesteśmy w kawiarni, ale nie odchodźmy zbyt daleko od Placu Litewskiego. Nie usiądziemy u Rutka, chociaż mogłybyśmy usiąść w miejscach na zewnątrz, bo tam był ciąg pięknie ukwieconych stolików, prawda?
Tak, to jest też właśnie interesujące, że coś, co dzisiaj wydaje nam się bardzo naturalne, że właśnie takie stoliki na zewnątrz towarzyszą właściwie nam we wszystkich miastach, które odwiedzamy, to nie jest wynalazek lat ostatnich. To siedzenie na zewnątrz to też takie trochę podglądanie tych, którzy przechadzają się akurat, a my aktualnie siedzimy, a potem trochę na odwrót. Więc jest to też, myślę, część tego niespiesznego wędrowania po mieście. My często w naszych rozmowach opowiadamy i odnosimy się do tego motywu flanera, wędrowcy, osoby, która właśnie w niespieszny sposób przechadza się po mieście i bardzo Państwa do tego zapraszamy. Nie trzeba przy takim spacerowaniu wykonywać jakichś bardzo dalekich dystansów, bo jeżeli idziemy szybko i daleko, to na ogół się spieszymy i nie zwracamy uwagi na szczegóły. A te szczegóły przy tym właśnie takim powolnym spacerowaniu są częścią delektowania się tą atmosferą. I bardzo Państwa do tego zachęcam. Na zwracanie uwagi na okna, gzymsy, rzeźby. Może na tym obszarze nie mamy aż tak wielu wyjątkowych przykładów architektury, ale jest to wszystko bardzo dobra architektura przełomu XIX i XX wieku, która jest też interesującym tak naprawdę kompleksem pełnej zabudowy wzdłuż głównej reprezentacyjnej ulicy. Ja ze swoich studiów pamiętam opowieści mojego profesora, pana profesora Andrzeja Olszewskiego z Warszawy, który właśnie zachęcał nas do tego, żeby w czasie wędrowania po mieście, nawet jeżeli chodzimy ciągle tą samą ulicą, bo przecież często tak jest, żeby właśnie od czasu do czasu zadrzeć głowę. On podawał przykład tego, że kiedyś pisał artykuł naukowy i potrzebował przykładu secesyjnego i pewnego dnia, wracając do domu, zadarł głowę i nagle okazało się, że przykład jest tuż obok. Właśnie też do tego Państwa bardzo serdecznie zachęcam.
Powiedziałaś, nie trzeba zawsze chodzić szybko ani daleko. Chciałam zwrócić uwagę na to, że solidnie od ponad 20 minut albo stoimy w miejscu, albo poruszamy się wokół naprawdę nie takiego znowu ogromnego Placu Litewskiego i to jeszcze nie jest koniec naszej wyprawy. Za nami z kolei i za pomnikiem Czechowicza uliczka, która kiedyś była ulicą redakcji. Tak sobie wyobrażam określoną godzinę i gońców, którzy zabierali stosy gazet po to, żeby roznieść je w mieście.
Myślę, że nie mieli daleko, bo przecież gazety roznoszono przede wszystkim tutaj. Proszę Państwa, zanim wejdziemy w głąb ulicy Kościuszki, ja chciałabym Państwa uwagę zwrócić jeszcze na jedno bardzo ciekawe miejsce. Już przez moment o nim mówiłam, mianowicie cała właściwie część miasta pomiędzy dzisiejszą ulicą Kościuszki, Peowiaków, Narutowicza, Kapucyńską i Krakowskim Przedmieściem. To jest dosyć duży fragment miasta, na terenie którego działo się też bardzo dużo ciekawych zjawisk, jeżeli chodzi o koniec XIX wieku i początek wieku XX, ponieważ tutaj zlokalizowanych było, mogę użyć chyba tego określenia, mnóstwo zakładów fotograficznych. Tych takich typowych atelier, w których wykonywano portrety mieszkańców Lublina, jeszcze wtedy nie na ulicy, ale właśnie w tych konkretnych zakładach, wielokrotnie przechodzących z rąk do rąk, prowadzonych przez dzisiaj bardzo już znanych w Lublinie fotografów. I właśnie jednym z takich miejsc jest określany w tamtym czasie gmach pokapucyński, czyli właśnie budynek przylegający do kościoła. Ale wracając do ulicy Kościuszki. Tak jak powiedziałaś, była to ulica, która zwana była ulicą dziennikarską i właściwie to nie tylko powinna być dziennikarską, ale również drukarską, bym powiedziała. Mówiąc o tej ulicy, warto zwrócić uwagę, że miały tutaj swoje siedziby zarówno czasopisma, jak i drukarnie, w których te czasopisma były wydawane. Żeby niczego nie pomylić, w wymienianiu tych miejsc posłużę się przewodnikiem po trasie poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza, autorstwa Tomasza Pietrasiewicza, który wynotował dokładnie adresy i lokalizacje poszczególnych pism i drukarni. A zatem trzy dzienniki: Ekspres Lubelski, ulica Kościuszki 8, Głos Lubelski, Kościuszki 10 i Ziemia Lubelska, Kościuszki 2. W zasadzie można powiedzieć, że z dwoma tymi dziennikami Czechowicz był związany. Oprócz tego przy ulicy Kościuszki była zlokalizowana drukarnia Pietrzykowskiego, Kościuszki 4, Ziemiańska, Kościuszki 10, czyli jest to dokładnie ten sam adres, w którym znajdował się Głos Lubelski, i Sztuka, Kościuszki 8. Czechowicz był redaktorem w Ekspresie i w Ziemi, a w drukarniach bywał, również ze względu na to, że część z pism, ale również wydawnictw, z których miał swój udział, drukowane były w tych miejscach. Proszę Państwa, jak będziecie spacerować ulicą Kościuszki, to ja bardzo zachęcam do tego, abyście się zatrzymali przy pierwszej kamienicy znajdującej się po lewej stronie, idąc od placu Litewskiego, ponieważ tam na fasadzie znajdują się dwa medale. Jest to właśnie nagroda, symbol w zasadzie można powiedzieć, nagrody, którą otrzymała drukarnia, która mieściła się w tym właśnie miejscu. I w zasadzie to, o czym mówiłaś wcześniej, że tak mało jest śladów w przestrzeni miasta po tych miejscach, o których opowiadamy. Ten akurat się zachował jakimś cudem i to jest właśnie też dowód na to, że warto zadzierać głowę i patrzeć troszeczkę wyżej niż zazwyczaj się rozglądamy, jak wędrujemy w czasie tych spacerów, bo można w tych przestrzeniach znaleźć coś wyjątkowego, interesującego, ciekawego i będącego pewnego rodzaju ciekawostką związaną właśnie z tym miejscem.
Umówiłyśmy się na placu Litewskim i umówiłyśmy się też, że nie będziemy specjalnie od niego odchodzić, od najwyżej na taką odległość, na jaką sięga spojrzenie. No, ulica Kościuszki mieści się w tym naszym założeniu. Ale zobacz, Joanno, cały czas wędrujemy po obrzeżach. Zupełnie nie weszłyśmy właściwie niemal na plac Litewski. Przeszłyśmy przez niego kilka razy, od kawiarni do kawiarni, ale nie było takiego momentu, w którym powiedziała się, teraz się tu zatrzymajmy. No, przyznaję, że ja też niezbyt chętnie zatrzymuję się dzisiaj na placu Litewskim. Raczej szukam tego, co jest obok, nie tylko z powodu braku cienia. A jak to było wtedy?
Wtedy część, w której można byłoby posiedzieć trochę dłużej, w cieniu drzew, zlokalizowana była bliżej ulicy 3 Maja. Tam zresztą, gdzie dzisiaj znajduje się Plac Zabaw, i jest rzeczywiście tych drzew najwięcej. Musimy pamiętać o tym, że, co w zasadzie myślę, że większość ze słuchaczy pamięta doskonale, krakowskie przedmieście to zawsze był jeden z głównych ciągów komunikacyjnych. Przecież jeszcze całkiem niedawno pod Baobabem czekaliśmy na trolejbus. Przechadzaliśmy się po obu stronach tejże ulicy i dzisiaj ja osobiście, chodząc po Deptaku, zastanawiam się, jak to właściwie było, że mieściły się tutaj trolejbusy, piesi, jeszcze od czasu do czasu kolejka stojąca za jakimiś słodyczami. Dzisiaj ta przestrzeń jest zupełnie inna, natomiast ja mam wrażenie, że zawsze była to pewnego rodzaju przestrzeń tranzytowa. Bo rzeczywiście, tak samo jak i teraz, może niekoniecznie zbyt długo tutaj siedzimy, w okresie dwudziestolecia międzywojennego było podobnie, bo jak Państwo zobaczycie fotografie przedstawiające krakowskie przedmieście właśnie od strony hotelu Lublinianka, czy właśnie Rutkowskiego w stronę Starego Miasta, to są to właściwie wyłącznie chodniki i ta przestrzeń, po której poruszają się pojazdy. To, że mamy tyle lajkarskich zdjęć, na których właśnie wszyscy się przechadzają, najlepiej o tym świadczy. Pani Julia Hartwig, którą już dzisiaj też wspominałam, porównywała krakowskie przedmieście do Corso. czyli właśnie też takiego miejsca tak naprawdę głównie przemieszczania się, przechodzenia z jednego punktu do drugiego i mam też wrażenie, że właśnie szczególnie dzisiaj powiedzielibyśmy w czasie weekendów, a wtedy po prostu piątek, sobota, niedziela, to było takie miejsce, podobnie zresztą jak teraz, gdzie ten ruch był zdecydowanie największy. Niestety stosunkowo niewiele mamy fotografii prezentujących właśnie to, w jaki sposób spędzano czas w tej części właśnie bliżej ulicy 3 Maja. Na ogół dysponujemy fotografiami albo właśnie tymi szczegółami, które nam pokazują spacerowiczów, albo po prostu ogólnymi widokami i ewidentnie właśnie widać zawsze tą enklawę zieleni, która tutaj była i oczywiście wnikliwe oko zawsze wyłapie też tą wyspę zieleni, jaka była wokół pomnika Unii Lubelskiej, a także oczywiście baobab, który był w zasadzie od zawsze, można powiedzieć, częścią tej przestrzeni Śródmieścia.
Jeśli będą Państwo chcieli zatrzymać się chwilę przed dawnym Semadenim, miejscem związanym także, jak już wspomniałaś, z Julią Hartwig, bo ona mieszkała w tym podwórku. I jeśli zechcą Państwo odszukać wśród wierszy pani Julii ten o zapachach tego podwórka, to zapewniam, że będzie to ciekawa przygoda i ciekawe odkrycie. A skoro jesteśmy przy nazwisku Hartwig i jesteśmy w tej okolicy, to udajmy się na chwileczkę w tę przestrzeń, o której wspominałaś, która jest tuż obok, tam gdzie było tak dużo zakładów fotograficznych, po to choćby, żeby Państwo przechodząc obok tajskiej restauracji na wprost bocznego wejścia do Teatru Osterwy, wiedzieli, że w tym budynku było jedno z najciekawszych miejsc, bo trudno powiedzieć, że był to tylko zakład fotograficzny.
Tak, było to zdecydowanie miejsce spotkań. Kolejne miejsce, do którego można było zajrzeć po to, aby podyskutować. Ja jeszcze, zanim powiem o Hartwigach, a to jeszcze wrócę na moment do tematu fotograficznego, ponieważ powiedziałaś o tym wspomnieniu pani Julii odnośnie cukierni, ale musimy również pamiętać, że w podwórku Hotelu Europejskiego znajdował się drugi, myślę o chronologii, zakład fotograficzny Ludwika Hartwiga, jaki w Lublinie funkcjonował. A tuż obok, czyli wychodzimy od Rutkowskiego i możemy od razu zajrzeć do Magierskiego, do sklepu z materiałami chemicznymi i fotograficznymi u Magierskiego. To jest drugi róg, można powiedzieć, ulic Krakowskie Przedmieście i Staszica. Stanisław Magierski, właściciel tego lokalu, stworzył w zasadzie, można powiedzieć, w tej niewielkiej przestrzeni nie tylko miejsce, do którego można było przyjść po to, aby kupić aparat fotograficzny, jeżeli ktoś oczywiście dysponował odpowiednią ilością gotówki, ale przede wszystkim było to miejsce, w którym można się było pójść doradzić. Doradzić, jak fotografować, jakich odczynników chemicznych używać, żeby dobrze fotografować. Było to też miejsce spotkań. Na pierwszym piętrze było mieszkanie, w którym Stanisław Magierski od czasu do czasu grywał na pianinie, więc być może te odgłosy były również czasami słyszane na ulicy. Niewykluczone, że do tego miejsca przychodził Czechowicz. Po to między innymi, aby podyskutować o fotografii, bo to, o czym wspomniałaś też na początku naszej rozmowy, interesował się fotografią, sam robił zdjęcia. Z całą pewnością natomiast pojawiał się na ulicy Peowiaków, czyli ulicy Szpitalnej, bo tam znajdował się zakład fotograficzny Hartwigów. Rodzina Hartwigów mówiła o tym miejscu trochę pieszczotliwie, a trochę chyba też z pewnego rodzaju ironią Buda, z tego względu, że ten najsłynniejszy lubelski zakład fotograficzny mieścił się po prostu w drewnianym pawilonie. Był on tak skonstruowany, aby można było fotografować, wykorzystując naturalne światło słoneczne dzięki specjalnemu systemowi zasłon, które były regulowane za pomocą takiego odpowiedniego kijka po to, aby je przesuwać i w zależności od tego, jak intensywne było światło, regulować jego dostęp do wnętrza. To właśnie w tym zakładzie fotograficznym wielu mieszkańców Lublina miało wykonywane portrety ślubne. To właśnie w tym zakładzie fotograficznym po raz pierwszy niektórzy mieli okazję widzieć fotografa przy pracy i jak patrzymy na te zdjęcia, było to dla nich wielkie przeżycie. I to jest również to miejsce, o którym pisze Julia Hartwig, który wielokrotnie wspomina Edward Hartwig jako początek również ich drogi artystycznej. Tak jak powiedziałam, było to miejsce, w które było nie tylko miejscem, do którego można było przyjść po to, aby się sfotografować, ale właśnie też po to, aby podyskutować. Podyskutować o tym, co się dzieje w kulturze, ponieważ też musimy pamiętać, że Edward Hartwig był osobą, która bardzo aktywnie udzielała się w życiu artystycznym. Miał wielu znajomych wśród malarzy. Jednym z jego przyjaciół i myślę też trochę mentorów był Wiktor Ziółkowski, dla którego codziennie zmieniał witrynę swojego zakładu fotograficznego, ponieważ wiedząc, że Ziółkowski przyjdzie, chciał dać, można powiedzieć, pożywkę do dyskusji wokół świeżo wykonanych, często w okolicach Lublina, zdjęć. Julia Hartwig zapamiętała również to, że kiedyś Józef Czechowicz przyszedł z małym aparacikiem do zakładu fotograficznego jej brata i doradzał się właśnie w kwestiach fotografowania.
Słuchając odgłosów dzisiejszego miasta i spacerując po tej okolicy, spróbujcie Państwo usłyszeć to miasto takim, jak słyszeli go bohaterowie Twojej opowieści, Joanno. Bardzo Ci dziękuję. Gdybym miała kieszenie, chętnie wyjęłabym z nich cukierki, żeby Cię poczęstować, ale niestety nie mam kieszeni. No to w tej sytuacji, to co, to idziemy może do jednej z kawiarni, żeby tradycji stało się zadość.